Poranny gość Radia Zachód.
Gościem Polskiego Radia Zachód jest minister zdrowia Adam Niedzielski. Kłania się Janusz Rzyczkowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie.
Spotykamy się przy okazji konferencji Pacjent po pandemii organizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tutaj Lubuski Oddział wspólnie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Lubuskich. To niezwykle szerokie zagadnienie i trudno w dość krótkiej rozmowie wyczerpać temat. Natomiast myślę, że dla wszystkich czytelnym jest fakt, że w kontekście ostatniego roku wiele się zmieniło w służbie zdrowia. I tu poprosiłbym o pana ocenę rzeczywistości, w której w tej chwili się znaleźliśmy, w rozumieniu tego, czego nauczył nas COVID i czego nauczyła nas pandemia w relacjach służba zdrowia-pacjent.
No tutaj doświadczenia z ostatniego już prawie półtora roku, kiedy to mamy do czynienia z pandemią, są naprawdę w każdej dziedzinie, można powiedzieć, której byśmy nie dotknęli, bo z jednej strony zarządzaliśmy infrastrukturą, przeznaczając dużą część łóżek szpitalnych na walkę z COVID-em, na leczenie COVID-u i w pewnym momencie to blisko 40% takiej infrastruktury, która w ogóle mogła być wykorzystana, było zaangażowane w walkę z COVID-em, więc dokonywaliśmy pewnego wysiłku organizacyjnego, żeby stworzyć swoistą sieć szpitali COVID-owych i sieć leczenia COVID-u. To nie łączyło się tylko z przekształceniami organizacyjnymi, to łączyło się ze skierowaniem personelu, to łączyło się z bardzo skomplikowanymi operacjami logistycznymi, naprawdę na potężną skalę. Ja mówię tu o dostarczaniu tlenu do szpitali, bo podczas leczenia COVID-u zapotrzebowanie na ten płynny tlen było potężne, a szczególnie w trzeciej fali mieliśmy nawet już dobrze, że przygotowane stałe zbiorniki przy szpitalach, żeby mogły zaopatrywać. Ale najbardziej jakby takim wymiernym już akcentem w tej dziedzinie jest zorganizowanie całej akcji szczepień, czyli zorganizowanie dostępności, sprowadzenie szczepionek, uczestnictwo właśnie w całym procesie dystrybucji, zbudowanie systemu do zamawiania tych szczepień przez punkty. I na pewno jedną z nauk, które są po pandemii, jest to, że musimy mieć pewną umiejętność potężnego organizowania takich dużych operacji logistycznych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że z mojego punktu widzenia, oprócz tych przygotowań właśnie logistycznych o charakterze takim organizacyjnym, okazuje się, że fundamentalne znaczenie ma edukacja zdrowotna ludzi i skłonność do profilaktyki. Proszę popatrzeć na dane europejskie, które właśnie mówią o tym, jak poszczególne kraje radziły sobie z pandemią, to wcale czynnikiem różnicującym nie było to, czy miały wysoce sprawny system opieki zdrowotnej, tylko na ile obywatele byli świadomi i na przykład przestrzegali reżimu sanitarnego, na ile też dbając o swoje zdrowie, mieli świadomość tego, z jakim zagrożeniem mają do czynienia, co znowu teraz bardzo dobrze widać w szczepieniach, gdzie ta skłonność w Polsce niestety nie należy do najwyższych.
Ja o to chcę zapytać, o naszą świadomość i to, czy zdaliśmy ten egzamin, albo jaką ocenę, mamy koniec roku szkolnego, wystawiłby pan polskim pacjentom?
Chciałbym bardzo powiedzieć, że wszystko jest różowe i mamy świetną sytuację, natomiast patrząc chociażby na to zjawisko przestrzegania obostrzeń, gdzie na początku pandemii zdecydowanie można by było postawić tą piątkę z plusem, czy nawet szóstkę chyba, bo teraz szóstka jest maksymalną notą, to proszę zobaczyć, że pewna erozja postawy odpowiedzialności, która miała miejsce przez całą pandemię, doprowadziła do tego, że obostrzenia o bardzo dużej skali, analogiczne do tych, które obserwowaliśmy na początku pandemii, kiedy nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia i wprowadzaliśmy taki pełny lockdown, można powiedzieć, to mobilność ludzi, którą cały czas monitorowaliśmy poprzez czy operatorów telefonii komórkowych, czy inne rozwiązania czy inne firmy, które monitorują ruch, to tak naprawdę ta mobilność już w tych kolejnych fazach epidemii była zdecydowanie większa. Więc w tej dziedzinie piątka plus czy nawet szóstka na początku, a potem niestety ta ocena się pogarszała. Myślę, że patrząc też na kwestię pewnej odpowiedzialności za życie swoje i życie bliskich, tutaj pewną oceną, która będzie wystawiana, jest to, co dzieje się z akcją szczepień. I znowu można powiedzieć, że na początku, kiedy ta skłonność do szczepienia wynosiła 30 kilka %, można było powiedzieć, że wystawialiśmy sobie niską notę, niską ocenę za tą właśnie świadomość odpowiedzialności, która jest związana ze zdrowiem naszym i bliskich. Ale z drugiej strony po blisko pół roku realizacji akcji szczepień widzimy, że skłonnych do zaszczepienia jest 70 kilka %, więc to już jest mocna czwórka, a nawet okolice piątki. Więc pod tym względem też te oceny różnie ewoluują w trakcie pandemii.
Nie unikniemy także oceny służby zdrowia w rozumieniu lekarzy pierwszego kontaktu. Wiemy, że tutaj było jednak sporo takich wątpliwości ze strony pacjentów, czy oczekiwań, czy może jakiegoś wręcz rozczarowania, jeśli chodzi o to, że no, ten kontakt był mocno ograniczony. To z jednej strony, no, ale druga grupa medyków to oczywiście środowisko, które pracowało na pierwszej linii frontu w szpitalach.
No, jak zastanawiam się nad tym znowu w kategoriach oceny, co wystawić, to tu bym powiedział, że rzeczywiście ocena, tak jak pan mówi, musi mieć charakter dwubiegunowy, bo na jednym biegunie były osoby zaangażowane w walkę z COVID-em, akceptujące też ryzyko zakażenia, bo przecież szczepienia dopiero były dostępne od grudnia 2020 roku, więc i poświęcenie w sensie ryzyka zachorowania i poświęcenie w sensie zaangażowania w pracę, bo to nie była praca polegająca na 8 godzinach pracy i pójściu do domu, tylko to były wielogodzinne dyżury, to było czuwanie przy pacjentach, to było spanie na dyżurach, w tym sensie tak, żeby cały czas być w gotowości, pod ręką, jeżeli cokolwiek by się działo z pacjentami. I na pewno tej grupie, nie tylko medyków, bo tu też warto pamiętać o tym, że to był personel, który też był zaangażowany, chociażby salowe, ratownicy to oczywiście personel medyczny i pielęgniarki, ale cała ta grupa no, zasługuje na wyśmienitą notę, ale po drugiej stronie skali mamy no, właśnie te zjawiska, o których pan mówi, czy powszechnie się mówi, jak bardzo duże ograniczenie dostępności w podstawowej opiece zdrowotnej, związane po prostu z nadużywaniem teleporad. I tu też nie chciałbym generalizować oceny, bo nie można tej oceny wystawić całemu środowisku, całemu jakby temu fundamentowi naszego systemu opieki zdrowotnej, ale na pewno przypadki przychodni, które były kompletnie zamknięte, które mają, bo teraz analizujemy sprawozdawczość, na przykład udział teleporad w ogóle świadczonych poradach powyżej 90%. No to tutaj ocena może być tylko negatywna, bo ona jest negatywna nie tylko ze względu na ograniczenie dostępności, ale przede wszystkim na konsekwencje, które są z tym związane, bo to są zaniedbania profilaktyki, zaniedbania wczesnego wykrywania chorób, zaniedbania po prostu w zakresie dbałości o pacjenta.
Wszyscy zastanawiają się, co czeka nas po wakacjach, czy będzie kolejna fala, czy jesteśmy przygotowani, w jakich warunkach będziemy żyć, leczyć się, funkcjonować.
No, ja uważam, że jeżeli popatrzymy sobie na tą sytuację, z jaką mamy do czynienia teraz, czyli wiemy, że mutacje, które się pojawiły, nie uciekają poza zakres ochronny szczepień, co dobrze rokuje, to znaczy, że nie ma takiego potencjału wygenerowania fali, która by się wymknęła spod kontroli. Też jak patrzymy na to, co dzieje się z mobilnością, z tym, że luzujemy obostrzenia, że już praktycznie możemy cieszyć się pełną wolnością, a mimo tego nie mamy przyrostu liczby zakażeń. Więc pod kątem analizy tych warunków, z jakimi mamy mamy do czynienia, to prawdopodobieństwo wygenerowania we wrześniu jakiejś fali, która na dodatek nie byłaby z naszego punktu widzenia możliwa do kontroli, w sensie opanowania, wydaje się skrajnie niskie. Skrajnie niskie, bo my też już umiemy zarządzać kryzysami, umiemy radzić sobie z dużą liczbą zakażeń, a ta liczba już nie będzie taka, jak chociażby była podczas trzeciej fali, więc pod tym względem nie sądzę, żeby jesień stanowiła zaskoczenie, o ile się sytuacja nie zmieni. I tutaj trzeba powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, że to nie jest tak, że mutacje się zatrzymały w miejscu i już więcej nowych nie będzie, tylko niestety nowe mutacje mogą się pojawić i one mogą być tak zwanym game changerem, mogą wyrzucić ten stolik i doprowadzić do sytuacji, w której no niestety będziemy musieli na nowo radzić sobie z pandemią, tak jak w gruncie rzeczy na nowo sobie radziliśmy w trzeciej fali, kiedy pojawił się wariant brytyjski.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Zachód był pan Adam Niedzielski, minister zdrowia.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.